prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Londynie stwierdził, że obserwujemy świat. Agnieszka Romaszewska również świat obserwuje, również obserwuje to, co dzieje się na Białorusi, w relacjach białorusko-rosyjskich, co tam się dzieje i kiedy ostatecznie prezydent Białorusi złoży podpis pod tym traktatem zjednoczeniowym.
No tak naprawdę do końca nie wiadomo, kiedy on złoży ten podpis. Wiadomo, że teraz w końcu tygodnia ma rozpocząć się szczyt w Soczi. To znaczy spotkanie, najpierw zacznie się od spotkania Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Tak naprawdę to, co jest bardzo niepokojące w tym wszystkim, to jest to, że nic nie wiadomo. To znaczy tak naprawdę nie wiadomo ani opinia publiczna białoruska, ani rosyjska, co jakiś czas są jakieś przecieki, ani światowa tak naprawdę. Więc tak naprawdę nie wiadomo, o czym te rozmowy się toczą. Wiadomo oczywiście, tak z daleka wiadomo, że jakoś tam Łukaszence wykręcane są ręce. Czy on się w jakimś stopniu on się opiera oczywiście, ale do jakiego stopnia też trudno powiedzieć. Wczoraj na przykład miałam taką informację, że Rosja zrezygnowała z mlecznej wojny z Białorusią, co oznacza, że, bo to jest ogromna produkcja mleczna, która idzie z Białorusi do Rosji, eksport, ogromna część eksportu, więc skoro tej wojny i tej blokady nie będzie, to znaczy, że tu mamy marchewkę, zobaczymy, jaki będziemy mieli kij. W każdym razie wszyscy są zgodni, że proces łykania, bo tak to chyba trzeba nazwać Białorusi, czy też próba łykania Białorusi się rozpoczęła, a jak to przez gardło przejdzie Rosji, to zobaczymy. To znaczy nic nie wiadomo jeszcze, jak to się dalej potoczy. Na pewno jedno jest pewne, wszyscy, którzy znają Aleksandra Łukaszenkę, są pewni, że on to będzie przeciągał. Pytanie, czy będzie mógł tak bardzo przeciągać, bo ceny na gaz są w rękach Rosji, a zbliża się zima, no i w ogóle sytuacja ekonomiczna jest po prostu katastrofalna.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to jest, dopóki to jest proces demokratyczny proces, rozumiem, że po tym porozumieniu będzie referendum na Białorusi, referendum w Rosji, czy obywatele tych dwóch państw zgadzają się na to, czy to jest zgodne z ich intencją.
No jeśli chodzi o referendum, to było już na Krymie, więc ja bym nie była taka szybka do tych referendów, ale to tak trochę pół żartem, pół serio, bo wiemy, jak one potrafią się odbywać w krajach autorytarnych, ale niewątpliwie myślę, że tutaj prezydent Duda, mówiąc o tym, że wymagana jest zgoda rządów i narodów, dodał jednak, no to miał na myśli, że generalnie będziemy się przyglądać, jak sytuacja również wewnętrzna będzie wyglądać, jak całość sytuacji będzie wyglądać na Białorusi. Myślę zresztą, że to Polskę interesuje bezpośrednio. Jest to kraj położony absolutnie strategicznie, jeśli chodzi o Polskę, na naszej bezpośredniej wschodniej flance, wschodnim kierunku. Właściwie z Moskwy do generalnie do Warszawy, to przez Białoruś. No a poza tym jeszcze istnieje coś takiego z punktu widzenia strategicznego, czysto jak przesmyk suwalski, czyli ten mały kawałeczek na północy Polski, który dzieli Białoruś od Kaliningradu. No i w zasadzie to też jest taki przedmiot generalnie strategicznej troski wszystkich zainteresowanych, wszystkich tych, którzy znają się choć trochę na tych sprawach. Także nas to na pewno bardzo interesuje, to nie ulega wątpliwości.
A jaki jest interes prezydenta Białorusi? Jaki jest sens tego zjednoczenia z Rosją?
No myślę, że dla niego to jest taki sens, że on po prostu musi. To znaczy, to jest, jak znamy to z polskich, który nie chcę, ale muszę. To znaczy, on generalnie jest zmuszany w tej chwili przez Rosję i od tego, znaczy sytuacja, najpierw też musimy zacząć od tego, że gospodarka białoruska już od lat jest dotowana przez Rosję w znacznej części. Jest to gospodarka bardzo niewydolna i w coraz gorszym stanie. Państwo nie jest duże. Jest bardzo przestarzałym takim modelu gospodarczym tak naprawdę, takim w ogóle kompletnie niedostosowanym do niczego i nie jest w stanie się otworzyć. Już parokrotnie były próby, żeby coś może z tym zrobić, jednak Łukaszenka mentalnie nie jest tego w stanie zrobić. Jest za bardzo sowiecki tutaj i za bardzo poza tym musiałby wypuścić spod kontroli przynajmniej część życia Białorusi. Teraz ta gospodarka jest uzależniona bardzo od Rosji. Rosja natomiast w tej chwili no, potrzebuje sukcesów, prawda? Nie bardzo z tymi sukcesami jest różnie. Nie wszystkim starcza Syria. Jak wiemy, Rosja odwołuje się do polityki polityki zewnętrznej i zagranicznej, kiedy ma kłopoty w środku, wtedy zawsze można rzucić jakiś Krym, jakieś coś, jakąś taką sytuację. No, ludziom nie wystarczają zdobycze na Bliskim Wschodzie. To nie jest jasne. Białoruś to każdy rozumie, to wiadomo, każdy gdzieś tam był, to jest w ogóle coś bliskiego. I to jest poza tym przesunięcie się na zachód. Znaczy, wykręcenie rąk Białorusi to jest przesunięcie się o ileś kilometrów na zachód. To jest wylądowanie ponownie w Brześciu, prawda? Nad Bugiem, gdzie na granicy Unii Europejskiej. Także to jest niezwykle prestiżowa sfera. Plus oczywiście, no jest też tak, i to część ludzi przykłada do tego większą wagę, ja mniejszą, że Rosja już znudziła jej się, też jest w kiepskiej sytuacji, nie znudziła jej się dotować tą Białoruś w kółko. Ja myślę, że tu kwestia finansowa jest o wiele mniej istotna niż kwestia polityczna, prestiżowa i strategiczna.
W czasie pogrzebu powstańców styczniowych w Wilnie pojawiło się dużo czerwono-biało-czerwonych flag. To są te flagi niepodległej Białorusi, które właściwie są na Białorusi zakazane, bo to nie jest oficjalna flaga. Znaczy, że istnieje życie na Białorusi niezależne od rządzących.
O tak, to jest dla mnie niewątpliwe. No ja zresztą, dla mnie to był niezwykle wzruszający moment w tym Wilnie. Myśmy jako Bielsat robiliśmy transmisję całości uroczystości. Właściwie stanęliśmy na głowie, bo to jak na tak małą instytucję to było bardzo duże przedsięwzięcie dla nas. No ale muszę powiedzieć, że też ja patrzyłam na moich kolegów, którzy po prostu unosili się metr nad ziemią. Jak patrzyli, jak kolejne dziesiątki, setki ludzi wychodzą z flagami, z pociągów, bo to przecież też trzeba sobie powiedzieć, że do Wilna z Mińska to nie jest tak prosto dojechać. To trzeba załatwić sobie wizę, to trzeba było wsiąść o 4 rano do pociągu, wracać późnym wieczorem i stać następnie ileś godzin w tym mroźnym Wilnie. I bardzo charakterystyczną cechą było to, że większość tych ludzi sobie nie zdawała sprawy, że tak będzie. To znaczy, oni myśleli, że to ja pojadę ja i moich dwóch kolegów i jeszcze tam moi znajomi, po czym patrzyli, że to nie tylko oni. No i nagle okazywało się, że ich są setki z tymi flagami, a nawet tysiące, bo to jednak szło w tysiące. No i powiedzmy sobie uczciwie, że ten pogrzeb wyglądałby znacznie gorzej, gdyby nie ci Białorusini, którzy przyznali się do tego naszego wspólnego dziedzictwa i jakby je podjęli w tym miejscu.
A jaka to jest część opinii publicznej białoruskiej? Jakby przeprowadzić taki rzetelny sondaż na temat przyszłości Białorusi, to co by Białorusini powiedzieli?
Białorusini są narodem fundamentalnie pokojowym, w związku z tym na pewno by zawsze powiedzieli, że w ogóle ma być pokój, i z wszystkimi trzeba żyć w zgodzie najlepiej. Najlepiej w sojuszu. Można być w sojuszu z Rosją. Już jak się im zada pytanie, czy się włączyć do Rosji, to w tym momencie się zmienia odpowiedź. Myślę, że nie, raczej się nie włączać jednak. Ale w sojuszu oczywiście tak, a z Unią Europejską też w sojuszu. Najlepiej wszystkimi w sojuszu. Najlepiej być neutralnym. Co oczywiście w kraju, który jest położony na samym szlaku pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, jest bardzo trudne. Aczkolwiek zrozumiałe, że oni chcą pokojowo, bo mieli bardzo, bardzo, bardzo wiele wojen. Wszystkie przechodziły przez ten teren. Natomiast jeżeli byśmy sprawdzili, ile ludzi na przykład poczuwa się do biało-czerwono-białej flagi, no myślę, że nieznaczna mniejszość. Niestety tak to jest. Przy czym trzeba sobie powiedzieć, że to w każdym kraju z reguły jest świadomi ludzie, którzy chcą coś zmienić w jakimś kraju, to jest mniejszość. Kiedyś liczono, były takie, jeden z moich znajomych, zresztą na Ukrainie, miał taką tezę, że to zależy, że ta elita, która jest w stanie spowodować zmiany w danym kraju, zależy też od struktury tego kraju. I w takiej Holandii, która jest płaska struktura, wymaga to 10% ludzi. W takiej Ukrainie 4-5. Myślę, że tu na Białorusi jest podobnie. Pytanie, czy ich jest już wystarczająco dużo.
Jeszcze jedna kwestia, bo zmieni się położenie Polaków, którzy na Białorusi mieszkają. Czy miałaś okazję, żeby z nimi porozmawiać? Jak oni się czują w tej sytuacji, kiedy znowu ich stolicą będzie Moskwa?
No, ja cały czas jestem jakoś tam w kontakcie, przyjaźnie się z pewną tam grupą ludzi ze Związku Polaków, więc no nie cieszą się na pewno, choć oczywiście ich sytuacja w gruncie rzeczy, ta Moskwa w jakimś stopniu stolicą jest cały czas i to jest jedna z podstawowych rzeczy, których często my z Warszawy nie widzimy, to znaczy nie widzimy, jak bardzo Łukaszenka cały czas był uzależniony i jest uzależniony od Moskwy po prostu. I w gruncie rzeczy te wszystkie umizgi w kierunku Zachodu, które on zawsze czyni, są z reguły obliczone na to, żeby uzyskać jakieś efekty u wschodniego sąsiada. One nie są obliczone na podjęcie wyciągniętej ręki, co żeśmy już wielokrotnie widzieli. Co się nie znaczy, że nie mamy jakichś wszystkich gestów, które są możliwe wykorzystywać, ale no nie należy do nich przywiązywać za dużej wagi i nadziei. No i powiedzmy sobie, że jeśli chodzi o Polaków, to sytuacja jest taka, że no nie jest tam, znaczy ciągle nie mamy przecież Związek Polaków, jak od 10 lat został zdelegalizowany i został powołany, atrapa została powołana de facto. Tak od tego czasu nic nie możemy z tym fantem zrobić. Tak to już się toczy. No i oni jakoś tam funkcjonują, działają. Język polski jest popularny. Ludzie wyjeżdżają do Polski bardzo często pracować. Polacy i nie Polacy też. No ale to nie znaczy, że sytuacja mniejszości polskiej, czy jakby to powiedzieć, polskości w ogóle się poprawia. Znaczy tu i ówdzie są jakieś takie sygnały. To bardziej jest, może powiedziałabym, ze średniego szczebla, gdzie na przykład w kręgach takich jakichś, a to muzealnicy, a to historycy, gdzieś są jakieś próby otwarcia na Polskę. A tak generalnie, no to nie jest najlepiej. No.
Jeżeli pani redaktor się zgodzi, to za chwilę mamy przegląd prasy. Możemy jeszcze dwa pytania pani redaktor zadać. Teraz na zegarze godzina 8:59. Agnieszka Romaszewska-Guzy jest gościem Poranka Wnet.
Reklama.
Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no.
W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Nie pisze, nie dzwoni.
To znaczy, że nie chce. Niestety z tym problemem boryka się coraz więcej pracodawców. Tak trudno przyciągnąć do firmy dobrego pracownika. Poznaj pracownicze plany kapitałowe. Wygodny system oszczędzania dla pracowników. Wspieraj razem z państwem twój zespół w oszczędzaniu na bezpieczną przyszłość. Zyskasz lojalnych pracowników i opinię dobrego, odpowiedzialnego pracodawcy. Prosto, wygodnie, bezpiecznie. Dowiedz się więcej na moje ppk.pl. PPK w sumie się opłaca.
A gdzie twój mąż?
Mamo.
Gdzieś lata. No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.
Za chwilę prasę przejrzy Jan Oleński, ale w studio pozostała Agnieszka Romaszewska-Guzy. To w takim razie podsumujmy naszą rozmowę na temat Białorusi w Soczi. Spotkanie kiedy będzie?
No zaczyna się w sobotę. Teraz już 8, zdaje mi się, to jest chyba.
Czyli już niedługo.
No za chwilę, tak, za chwilę. Za chwilę jest pierwszy akt tego. Zobaczymy, jakie będą następne.
Na pewno jest można powiedzieć, że lubią łagodny klimat obaj liderzy.
Tak, oczywiście. I to w ogóle no, ulubione miejsce wypoczynku, prawda? Soczi nad Morzem Czarnym, tak jest.
Piękne miejsce i wiemy już, że tam kilka punktów zostało wynegocjowanych. Co jeszcze zostało do... Znaczy wiemy, nie wiemy, bo powiedziałeś na początku rozmowy, że właściwie te rozmowy są w pewnym cieniu, niedostępne dla mediów, niedostępne dla publiczności, ale coś już wynegocjowano, na coś już się zgodził Łukaszenko. Jeszcze coś pozostało do tego wynegocjowania. Jeszcze może chce coś dla siebie.
Nie no, on dla siebie to na pewno chce jednej rzeczy, Łukaszenka. No zdaje sobie sprawę z tego, że jego popularność w kraju dramatycznie maleje. No co tu dużo mówić, nawet zważywszy na jego ogromne talenty polityczne, których nie można mu odmówić, to on jest już prezydentem ponad 25 lat. I to już po prostu wyrosło całe pokolenie ludzi, którzy w ogóle nie znają nikogo innego. I on sobie zdaje sprawę z tego, że już prawdopodobnie z wygraniem wyborów, gdyby miał jakiegokolwiek konkurenta, to miałby poważne problemy. I co więcej, jest taki problem, że na Białorusi, ponieważ trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona, nie wiadomo, czy w pewnym momencie nie będzie bardziej popularny Putin niż on. Więc przy takiej zmasowanej propagandzie rosyjskiej, jaka tam działa, a tam cały czas jest przecież telewizja rosyjska, to jest główna oglądana w tej chwili, to jest główna dostępna w każdym, naziemnie, w każdym telewizorze. No i w związku z tym myślę, że on przede wszystkim, on po prostu, tak jak każdy dyktator, martwi się o swoje bezpieczeństwo, swój majątek, majątek swojej rodziny i swoich akolitów. Także to jest jeden z istotnych tematów, które oczywiście nie będą publicznie ujawnione nigdy, jakie były tam rozmowy i o czym. Ale pozostałe, no to dotyczą tej mapy drogowej zjednoczenia, gdzie jak wiemy Rosji szczególnie zależy między innymi na kontroli granicznej, na kontroli celnej, wspólnej, na systemie systemie prawnym, znaczy się ochrony prawa, prawda, czyli prawa i porządku. No, takich podstawowych systemach, którymi można trzymać za gardło kraj i to nie tylko czysto ekonomicznie, bo ekonomicznie jest najłatwiej tutaj wchodzić, bo jest już wystarczająco dużo inwestycji rosyjskich, jest wystarczająco istotny to dotowanie gospodarki białoruskiej, przy czym no, Łukaszenka ma nadzieję, że coś mu się uda wynegocjować, tak zwany rekompensatę za manewr podatkowy, bo tam po prostu Rosja w znacznie w tej chwili mniej preferencyjnych warunkach będzie dawała nośniki energii Białorusi. I chodzi o to, że za ten manewr miałaby jakoś rekompensować Białorusi czymś. No i pytanie, do jakiego stopnia Putin się na to zgodzi. Ja myślę, że oni się wszyscy na to zgodzą. Pytanie tylko o jedno. To znaczy, czy Rosji to wystarczy? Czy Rosja jednak nie dąży do tego, żeby mieć efektowne zjednoczenie, przynajmniej nawet stopniowe, ale jednak prawdziwe. Nie takie tam byle jakie, że tam jakieś tylko ekonomiczne, tak jak na Zachodzie.
Z defiladą wojskową w Mińsku.
No w każdym razie z jakimś ściskaniem się na trybunie tam wspólnym, prawda, i tak dalej. Więc, bo nie po to oni to robią, żeby mieć ekonomiczne korzyści. Oni są ludźmi bardzo praktycznymi, Putin jest człowiekiem bardzo praktycznym, ale on potrzebuje korzyści również widocznych. Nie tylko po to, żeby mieć lepiej ekonomicznie, bo Białoruś jest bardzo mała jednak, więc to nie są aż takie koszty dla ogromnego kraju, jakim jest Rosja. Przykre i uciążliwe, ale jednak nie aż takie. Natomiast no te korzyści polityczne z tego, że Ukraina odeszła, ale Białoruś jednak mamy, no są duże, więc zobaczymy, czy będzie naciskał, jak bardzo będzie naciskał. Aha. Jak będzie mógł będzie naciskać, bo to od Zachodu też zależy.
A teraz wspólnie z Agnieszką Romaszewską-Guzy posłuchamy przeglądu prasy w wykonaniu Jana Oleńskiego.
Dzień dobry Państwu. Zaglądam na początek do Gazety Rzeczpospolita, gdzie na czwartej stronie artykuł Izabeli Kacprzyk i Grażyny Zawadzkiej o wojnie Mariana Banasia z Prawem i Sprawiedliwością dla dobra NIK-u. Jej prezes będzie trwał na stanowisku. Przeszkodzić w tym może co prawda ABW, odbierając mu certyfikat bezpieczeństwa, ale do tej pory Agencja Bezpieczeństwa tego jeszcze nie zrobiła, mimo 3 doniesień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i śledztwa prokuratury w sprawie podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych Mariana Banasia. Marian Banaś wypowiada Prawu i Sprawiedliwości wojny i nie pozostawia złudzeń. Będzie trwał na stanowisku, co powiedział we wczorajszym oświadczeniu, w którym zadeklarował również bardzo stanowczo wolę współpracy ze śledczymi.
Deklaruję, że jestem gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych i wyjaśnić wszelkie ich wątpliwości. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jestem gotów zrzec się immunitetu prezesa NIK. Jednocześnie będę zdecydowanie stawał w obronie mojego dobrego imienia i mojej rodziny.
To mówił Marian Banaś we wczorajszym oświadczeniu i o tym można przeczytać na czwartej stronie Gazety Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie jeszcze znajduje się główny tytuł z świata gospodarki. Polskie płace mogą się zrównać ze średnią w Unii Europejskiej nawet za 50 lat. Tak wynika z wyliczeń przedstawianych w środę przez firmę doradczą Grant Thornton. Raport idzie trochę wbrew tezom głoszonym przez partię rządzącą Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej, jakoby Polska miała szybko stać się państwem dobrobytu. Najszybciej możemy nadrobić dystans wobec krajów południa Europy, Portugalii już za 8 lat, a Grecji za 10. Gonienie Niemiec może zająć nam dłużej, bo nawet 38 lat, ale na przykład 3 aż 80.
I jacy są mądrzy ci eksperci, wiedzą co będzie za 50 lat i kto kogo dogoni.
W przyszłości nie przewidujemy, natomiast jest ciekawa infografika, można zobaczyć i pobawić się trochę w jasnowidza w ten sposób. Na drugiej stronie Dziennika Gazety Prawnej także o ważnym wydarzeniu wczorajszym i wtorkowym, bo na szczycie NATO, który właśnie się zakończył. W artykule czytamy, że na zakończonym wczoraj spotkaniu przyjęto deklarację przywódców NATO. Zapisano w niej sformułowanie o poważnym zobowiązaniu do wypełnienia zapisów artykułu 5, który zakłada, że atak na jednego członka sojuszu jest atakiem na wszystkich. Potwierdzono również zasadę dążenia do przeznaczenia na cele obronne 2% PKB przez każde państwo należące do organizacji. W dokumencie pojawiły się również zapisy, które definiują Rosję jako zagrożenie. O tym i o tym, jak, że Turcja cofa swoje weto, jaki niesmak pozostał, można przeczytać w artykule Macieja Miłosza i Zbigniewa Parafianowicza na drugiej stronie dziennika Gazety Prawnej, a posłuchajmy jeszcze krótkiego podsumowania, jakie okres stwierdził pan prezydent Andrzej Duda we wczorajszej konferencji prasowej na zakończenie szczytu.
To jest sukces Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest zwycięstwo Polski, jeżeli chodzi o te postanowienia, które tutaj były dla nas, dla naszego bezpieczeństwa rzeczywiście ważne. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest kolejny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który do rozwijania i budowy i wzmacniania naszej strefy bezpieczeństwa znacząco się przyczynia.
Pierwsza strona Gazety Polskiej grzmi, że opozycja gra emerytami. Nie wiadomo, kiedy po raz kolejny zostanie wypłacona 13. emerytura. Rząd proponuje, by stało się to w kwietniu przyszłego roku. Niespodziewany opór stawia jednak opozycja. Senat odrzucił ustawę umożliwiającą finansowanie 13. emerytury z Funduszu Solidarnościowego. Chodzi o projekt ustawy przyjętej pod koniec lipca bieżącego roku przez Sejm, na mocy którego wypłatami trzynastek zajęłby się Fundusz Solidarnościowy. O tym, dlaczego nie wiadomo, kiedy po raz kolejny zostanie wypłacona 13. emerytura, jakie plany ma rząd i dlaczego opozycja chce grać na emocjach społeczeństwa i polityków, właśnie wykorzystując do tego emerytów, można przeczytać na czwartej stronie Gazety Polskiej. To jeszcze nasz dziennik. Skażony lek na cukrzycę. Nawet 2 miliony polskich pacjentów może być narażonych na przyjęcie zanieczyszczonego leku na cukrzycę. Ministerstwo Zdrowia z kolei uspokaja. Wykryta rakotwórcza substancja w lekach na cukrzycę nie zagraża życiu i zdrowiu. Alarmistyczne sygnały, że ten lek jest groźny, są przedwczesne. W Polsce jest ponad 2 miliony osób, które się tym lekiem leczą. Nie ma w tej chwili żadnych danych, które nakazywałyby wycofać którąś partię produktu. To podkreślił minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Po spotkaniu sztabu kryzysowego na ten temat tak właśnie mówił i to się odbyło wczoraj. Także na razie można być spokojnym. Jeszcze raz dziennik Gazeta Prawna. Pracodawco, co musisz zrobić? To vademecum na pracownicze plany kapitałowe i jak je wprowadzać, gdyż wprowadzenie tych planów kapitałowych to dla pracodawców spory wysiłek organizacyjny, tym większy, że determinowany kolejnymi ustawowymi terminami. Ich przekroczenie wiąże się z rozmaitymi karami, dlatego przedsiębiorcy, których obowiązek wprowadzenia PPK obejmuje od przyszłego roku, już powinni ruszać z przygotowaniami. I na drugiej i trzeciej stronie dziennika Gazety Prawnej w dodatku ekonomicznym można przeczytać bardzo taki krok po kroku, czego, co trzeba zrobić i czym się kierować, żeby przystosować się do tych zmian. Widzę, że prawo co dnia, czy coś tam grzmi jeszcze w Rzeczpospolitej?
W Rzeczpospolitej o wyroku. Rzeczpospolita wygrała proces z Romualdem Szeremieterium o głośny tekst Kasjer z Ministerstwa Obrony. To był proces, który wytoczył Szeremietiew autorom. Teraz sąd apelacyjny oddalił powództwo pana Romualda Szeremietiewa i wczytuje się, jakie argumenty podał sąd. Stwierdził, że dziennikarze byli rzetelni, chociaż Szeremietiew oczyścił się ze wszystkich zarzutów po 11 lat po publikacji w 2012 roku i wtedy zdecydował się postawić autorom tekstu zarzutów, więc jest coś, czego w tym wszystkim nie na pierwszy rzut oka zrozumieć nie można. Może uda nam się zaprosić Romualda Szeremietiewa jutro albo w najbliższych dniach do Radia Wnet.
Może tak, miejmy nadzieję.
Na tym kończymy przegląd prasy. W studiu w Wilnie jest Agata Antoniewicz. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, słuchacze Radia Wnet. Jesteśmy już w studio Wilno. Zebrani tutaj goście będą wam przekazywać najświeższe informacje o tym, co się w Wilnie zdarzyło, zdarzy, o tym, co jest istotne też w naszej polityce. No a na razie pogoda jest taka, jak jest, i szara bura, no ale nie u nas w studiu. A jak się ma Warszawa?
Warszawa ma się bardzo dobrze. Poranek Wnet dobiega końca. Jan Olencki był wydawcą Darek zrealizował dzisiejszy poranek. Agnieszka Romaszewska, jest Dariusz Konkol. Agnieszka Romaszewska była gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję pani redaktor za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
A czy Agata Antoniewicz zrobiła już gimnastykę poranną, bo od gimnastyki dzień należy zaczynać, bo w zdrowym ciele zdrowy duch.
Zdrowy duch. Oczywiście, no jak to bez gimnastyki? Zawsze ona tak napawa nas energią i takim dodatkiem, który potrzebny jest do funkcjonowania w codziennym dniu. Oczywiście gimnastyka, brzuszki, troszeczkę przysiadów, trochę pobiegałam. No tak, tak, tak by się chciało, żeby tak było. W myślach oczywiście, no i w realu.
Oby tak się stało. Trzy przysiady, trzy podskoki i wtedy życie jest łatwiejsze. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za uwagę. Jutro poranek wnet o godzinie 7:07. Za chwilę studio Wilno, potem piosenka francuska, a potem co tu się będzie działo i pora karmienia i kurier w samo południe i dalej, i dalej, i dalej. Słuchamy Radia Wnet, pozdrawiamy z budynku Pasty bardzo serdecznie i słuchaczy w Krakowie, i słuchaczy w Warszawie, i słuchaczy w Wilnie, i słuchaczy wszystkich na całym świecie.